Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju. Słowa znane nam. Słyszeliśmy je już wiele razy w swoim życiu, wypowiadane tylko do nas, kilkadziesiąt razy albo i więcej. Tymi słowami kapłan za każdym razem, gdy przystępujemy do sakramentu spowiedzi, udziela nam rozgrzeszenia i jedna nas z przebaczającym Bogiem. Dlaczego te słowa przypominamy sobie w kontekście dzisiejszej uroczystości zesłania Ducha Świętego? Formuła rozgrzeszenia przypomina bowiem sens dzisiejszego dnia. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. To jest skutek zesłania Ducha, odpuszczenie grzechów, nowe życie. Chrystus wzywa apostołów: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Idźcie i głoście, głoście całemu światu dobrą nowinę o zbawieniu. Dobrą nowinę, czyli co? Co tak naprawdę mają głosić apostołowie? Najważniejszym słowem w chrześcijaństwie jest słowo przebaczenie. Po to Bóg stąpił na ziemię, aby ludzie uwierzyli w Boże przebaczenie, aby przypomnieć ludziom, że nigdy nie jest za późno, by z Bożego przebaczenia skorzystać. Zmartwychwstały Chrystus w dzisiejszej Ewangelii staje pośród apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Wśród nich jest Piotr, ten, który trzykrotnie wyparł się Jezusa i to jeszcze przed kobietą, co dla Żyda było już w ogóle ujmą. Wyparł się Jezusa. Nie znam tego człowieka, nie mam z nim nic wspólnego. A wcześniej deklarował, zarzekał się: Panie, na śmierć pójdę za Tobą, a nie zwątpię, nie wyprę się Ciebie. Dzisiaj zmartwychwstały Chrystus, stając pośród apostołów, miał prawo zapytać Piotra: i co? Co zostało z twoich deklaracji? Dlaczego się mnie zaparłeś? Ale Jezus zadaje Piotrowi trzykrotnie tylko jedno pytanie. Piotrze, czy ty mnie kochasz? Jeśli tak, nic więcej dla mnie się nie liczy. Wśród apostołów jest Tomasz, ten, który nie uwierzy w zmartwychwstanie. Gdy spotka zmartwychwstałego, nie usłyszy z jego ust wyrzutu: dlaczego nie uwierzyłeś? dlaczego nie zaufałeś? Usłyszy pełne wyrozumiałości zaproszenie: podnieś swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę, oto mój przebity bok. Wśród apostołów są Jakub i Jan, dla których matka prosiła o pierwsze miejsca w Królestwie Jezusa. Jezus nie pyta się ich dzisiaj, dlaczego zabiegaliście o to, co przemija, o zaszczyty i godności, ale mówi: pokój wam, was posyłam, byście głosili. Wśród apostołów są ci, którzy posprzeczali się w drodze o to, kto z nich jest największy, którym Jezus musiał postawić przed oczy dziecko, by zrozumieli, kto tak naprawdę jest wielki. I im też Jezus dziś w wieczerniku nie czyni wyrzutów, nie wyrzuca im tego, że nie było ich pod krzyżem, gdy umierał, że przed sądem Kajfasza znaleźli się tylko fałszywi świadkowie, a prawda nie znalazła odważnego, który by ją wypowiedział. Nie wyrzuca braku wiary, zwątpień, pustych deklaracji, chciwości. Nie wypomniałby także zdrady Judaszowi, gdyby był tam razem z innymi apostołami. Gdyby wcześniej nie zwątpił w Boże przebaczenie. Im wszystkim Chrystus mówi dzisiaj: pokój wam. To właśnie was chcę posłać, byście po całym świecie głosili dobrą nowinę. Dobrą nowinę o przebaczeniu. A kto będzie bardziej wiarygodnym głosicielem tej prawdy, jeśli nie ten, kto Bożego przebaczenia sam doświadczył? Piotr, który jeszcze nie tak dawno zapierał się Jezusa z obawy o własne życie, dzisiaj odważnie przemawia o Jezusie do Żydów. Gdzie się podziały jego obawy, jego strach o siebie samego? Doświadczył Bożego przebaczenia, które jest możliwe przez dar Ducha Świętego, i to dopiero uzdolniło go do prawdziwej i mocnej wiary. Na tyle mocnej, że ten sam człowiek, który zaparł się Jezusa, odda za niego życie. Podobnie uczynią i inni apostołowie. Doświadczenie Bożego przebaczenia to doświadczenie, przekonanie się o potędze i prawdziwości Bożej miłości do mnie. Jeśli tak spojrzymy na początki Kościoła, to nic dziwnego, że dzisiaj wygląda on tak, jak wygląda, skoro na samym starcie składał się on z 12, na których Jezus, patrząc po ludzku, zawiódł się. Piotr, pierwszy papież, 3 razy wyparł się Boga. Tomasz, który miał poważne problemy z wiarą. Jakub i Jan, którym w głowie były zaszczyty i funkcje. Judasz, który zdradził dla pieniędzy. Przecież Jezus po swoim zmartwychwstaniu mógł całe to towarzystwo rozgonić i powołać nowych 12, którzy go nie zawiedli, z których zacząłby formować swój Kościół. Ale nie czyni tego. Przebacza i każe im iść i głosić innym to przebaczenie. Grzeszniku, Bóg cię podniósł, dał tobie nową szansę. Idź więc i powiedz innym, którzy upadli: jeszcze nie wszystko stracone. Ludzie ci nie wybaczą, jest jeszcze Bóg, który zawsze chce zacząć z tobą od nowa. Nie płacz. W liście nie pisz, że los ciebie dotknął. Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno, pisał ksiądz Twardowski. Tylko ten, kto doświadczył własnego upadku i Bożego przebaczenia, może być w pełni wiarygodnym i autentycznym Jego głosicielem. Może dlatego i współczesny Kościół nie jest wolny od Piotrów, którzy nie zawsze wybierają Boga w obliczu własnych korzyści. Może dlatego współczesny Kościół to Kościół Tomaszów, niedowierzających i wątpiących. Może dlatego we współczesnym Kościele spotkać można Jakuba i Jana, goniących za zaszczytami i karierą. Ale na pewno w Kościele nie brakuje i dzisiaj stojących na obrzeżach wiary Judaszów, którym trudno już uwierzyć w możliwość przebaczenia. To do nich Chrystus posyła apostołów, którym przebaczył. To do nich posyła każdego z nas, byśmy doświadczając sami przebaczenia, innym zanieśli nadzieję przywracającą życie. Skoro Bóg jest w stanie i chce przebaczyć mi aż tak wiele, to jak bardzo musi mnie kochać. Dlatego ma sens spowiadanie się ciągle z tych samych grzechów i obiecywanie poprawy, choć nasze słowa i deklaracje mogłoby wydawać się czasami na niewiele się zdają i prędzej czy później doświadczamy kolejnych takich samych upadków. Ma sens to nasze nieustanne powstawanie i obiecywanie poprawy, bo spowiedź nie ma być drogą do naszej samodoskonałości, nie ma być tylko ćwiczeniem naszej silnej woli. Nie chodzi o to, by po pewnym czasie móc powiedzieć: Panie Boże, zobacz, już jestem silny, już udaje mi się czegoś unikać, już sobie z czymś poradziłem. Chodzi o to, że spowiadając się z tych samych nieraz grzechów i doświadczając słabości, chęci poprawy, za każdym razem usłyszę słowa: odpuszczam Ci Twoje grzechy. Chodzi o to, by doświadczając własnej słabości, za którymś razem w końcu zachwycić się potęgą Bożej miłości, która objawia się w przebaczeniu. Boże, jak Ty mnie musisz mocno kochać, skoro za każdym razem, kiedy przychodzę, Ty jesteś gotowy mi przebaczyć, o wszystkim tym, co złe, zapomnieć. Jak potężna musi być Boża miłość do mnie, skoro zdolna jest do takiego przebaczenia, pomimo moich ciągłych upadków i pustych deklaracji chęci poprawy. Bóg zawsze mi wierzy, że chce się poprawić. To nie chęć wyrobienia w sobie silnej woli, ale Boża miłość ma być motywem naszej przemiany. Skoro, Panie Boże, Ty aż tak mnie kochasz, to ja nie chcę już obrażać takiej miłości swoim grzechem. Nie chcę ranić kogoś, kto aż tak mnie kocha. Będąc dziećmi, z pewnością nieraz doświadczyliśmy, sprawiając jakąś przykrość naszym rodzicom, że o wiele bardziej niż wymierzona kara, nawet fizyczna, bolało nas to, że mama na przykład płakała przez nas, że była smutna, zawiedziona. Uświadomienie sobie, że przez grzech ranię kogoś, kto mnie kocha i to tak mnie kocha, że jest zdolny do wybaczenia mi za każdym razem, gdy przepraszam. Uświadomienie sobie tego jest przyjęciem dobrej nowiny, którą przyniósł na ziemię Jezus Chrystus, a którą apostołowie i Kościół głosi aż po jej krańce. Kościół modli się dzisiaj, aby Bóg dokonał cudów, które zdziałał w początkach głoszenia Ewangelii. Dzisiejsze czytania mówią o nadzwyczajnych znakach i o charyzmatach, jakich Duch Święty udzielał pierwszym uczniom Chrystusa, jakich wciąż pragnie udzielać Kościołowi, o czym mogliśmy przekonać się choćby w czasie świętowania jubileuszu naszej diecezji. Ale pamiętajmy o tym, by nie szukać sensacji i nie upatrywać celu działania Ducha Świętego w tym, że ktoś na przykład modli się językami czy ma spoczynek w duchu. Kościół, modląc się, aby Bóg dokonał cudów, które zdziałał w początkach głoszenia Ewangelii, prosi o dokonanie cudów, ale w sercach wiernych. Prawdziwym cudem jest nawrócenie się i uwierzenie w Boże miłosierdzie, w Boże przebaczenie. Chrystus do apostołów po swoim zmartwychwstaniu pierwsze słowa, jakie mówi, to nie słowa: idźcie, czyńcie cuda, mówcie językami, ale idźcie, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Nie każdy musi modlić się językami i nie każdemu Pan Bóg chce dać doświadczenie spoczynku. To nie jest konieczne do zbawienia. ale bez Bożego przebaczenia, bez łaski spowiedzi świętej, nikt do Królestwa Niebieskiego nie wejdzie. A przecież to i tylko to jest celem naszego życia tu na ziemi. Amen.